narodowej rzeczywiście to nie jest łatwy rodzaj pracy. I chciałam zadać pytanie, kto jest najbardziej obciążony tą pracą hybrydową? Czy to ta nowa generacja, pokolenie Z, które świetnie się porusza w środowisku elektronicznym, ale z drugiej strony w pracy hybrydowej brakuje tego ducha zespołowego? A może to są rodzice, którzy zostają w domu i muszą równocześnie pracować i pilnować dzieci? Pokolenie 50+, które miało z tym największy problem. Myślę, że się właśnie dowiemy, jakie są wyzwania tego hybrydowego świata. Bo jeżeli chodzi o te czasy sprzed COVID-u, to pracowaliśmy z naszego miejsca pracy, ludzie pracowali na uniwersytetach. Nie słyszymy mikrofonu. Bardzo prosimy mówcę o włączenie mikrofonu. Już słychać. Natomiast po COVID-zie nagle wszyscy pracowali z domu w jakiś sposób. No chyba, że ktoś pracował przy produkcji czy w usługach. I myślę, że mimo, że to było trudne dla osób zaangażowanych w tego typu pracę, to wszyscy byliśmy w tej samej sytuacji, musieliśmy się wdzwaniać, wszyscy widzieliśmy się na ekranach. Wiem, że no miliony osób korzystały z Teamsów, opublikowaliśmy nasze dane na ten temat, więc wszyscy byliśmy razem w tej samej sytuacji, a wyzwanie, które się pojawia teraz, związane jest z pracą hybrydową i ta sytuacja będzie inna, więc że niektórzy są w biurze, a niektórzy nie chcą być w biurze z różnych przyczyn, niektórzy są w budynkach szkoły czy uniwersytetu, a inni się wdzwaniają i o tym mówimy w naszym sprawozdaniu. Infrastruktura i sposób, w jaki nią zarządzamy, no, pozwala na wyrównywanie szans i to będzie kwestia krytyczna i to wymaga dużych nakładów i planowania. I pytała pani, kto najwyższą cenę zapłacił za właśnie pracę hybrydową. Bardzo trudno jest tutaj wyłonić pewną grupę demograficzną czy pokolenie. Wiem, że to lubicie. Bardzo mi przykro, ale nie mam tutaj odpowiedzi, bo tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji, od tego, w jakiej sytuacji się znalazłeś. Kiedy ja patrzę na to, jak pracujemy w naszej firmie, to niektórzy pracowali z mieszkań dwupokojowych, gdzie biegały dzieci, to było bardzo trudne. I dla dzieci, i dla rodziców, każdy z nich miał coś do zrobienia, ale inni pracowali też z miejsc, gdzie mieli większą przestrzeń, ale na przykład mieli słabe połączenie internetowe. I też wszystko zależało od tego, czy pracownicy byli w stanie równocześnie sprawować nadzór nad swoimi dziećmi albo na przykład nad swoimi zwierzętami domowymi. Więc tutaj tak naprawdę to środowisko, w którym pracują, jest tutaj kwestią krytyczną. Jeśli sobie wrócimy do kwestii pracy hybrydowej, powiedział pan, że przed nami największe wyzwanie, czyli budowania zespołów i rozwijania zaufania w tych zespołach, kiedy pracujemy hybrydowo, bo niektórzy wolą pracować z biura, inni z domu. Ci, którzy wolą pracować z domu, często czują się z tym wygodniej, ale koniec końców nie mogą jednak dołączyć do zespołu, jeżeli cały czas pracują zdalnie. Z drugiej strony jednak nie czują, że powinni iść do pracy. Czyli być może ta kwestia hybrydowa, że jednak czasami trzeba się pojawić w biurze, to stanowi pewną wartość. Mamy takie sprawozdanie, że największe, kolejne zakłócenie to będzie praca hybrydowa. Bądźcie gotowi, to są takie badania globalne, mamy tam dużo danych. Więc my przyglądali się temu, w jaki sposób wykorzystywano Teamsy, Outlook. W czasie pandemii ludzie zaczęli pracować bardziej w ciszy, więc to jest jasne. Czyli dyskusje, spotkania, nawet widzieliśmy tutaj na danych, oczywiście anonimizowanych, ale wyglądało to, że ludzie pracowali w mniejszych zespołach. I na pewno tutaj pojawia się taki plus jak innowacyjność. My jako ludzie potrzebujemy tego. Potrzebne są nam takie momenty w pracy, że na przykład się spotykamy przy dystrybutorze wody albo na korytarzu na uniwersytecie i tam się pojawiają najlepsze pomysły. Tak działa ludzki umysł i tego bardzo brakowało, co też zauważyliśmy z naszych raportów, że to jest ten pierwszy moment, kiedy niektóre kraje zaczęły się otwierać i widzimy tutaj znaczenie tego, jak szybko zmieniły się kontakty. Na przykład ludzie zaczęli się umawiać to na różne spotkania, również wtedy, kiedy się już pootwierały przedsiębiorstwa. Więc kiedy przechodzimy na model hybrydowy, to ludzie mają możliwość odbudowy tych relacji. W badaniach, które realizowaliśmy, zawieramy również pewne zalecenia, które są bardzo ważne dla firm, dla uniwersytetów, dotyczących wykorzystywania takich przestrzeni, pokoi socjalnych na przykład, czy tych przestrzeni. Bo jeśli ktoś w domu pracuje sobie w ciszy na komputerze, następnie przychodzi do pracy i pracuje w swoim boksie i nikogo nie widzi, no to wydaje mi się, że to nie jest zachęta wystarczająca, aby ludzie chcieli wrócić do pracy albo na uniwersytet. Myślę, że to te przestrzenie socjalne, te pokoje socjalne, to one właśnie pokazują, jak czy udało nam się na przykład przeorganizować pracę. I tutaj bardzo ważne jest również planowanie przestrzenne.
Co pani sądzi? Dla mnie zdecydowanie kontakty społeczne. To jest ważna rzecz. Możliwość spotkania się z drugim człowiekiem, wymiany informacji, wymiany poglądów. To jest ważna rzecz. Muszę powiedzieć, że na uniwersytecie, gdzie nie ma nikogo, tak naprawdę, kiedy tam przychodzę, to tak naprawdę to nie jest uniwersytet. Czuję się bardzo samotnie. Mamy tutaj parę osób z SGH i dobrze wiedzą, o czym mówię. Mamy takie miejsca, duże sale, gdzie spotykają się studenci, gdzie zawsze coś się dzieje. W tej chwili nie dzieje się tam nic. Tam jest całkowita cisza i pustka. Więc nawet jak człowiek pracuje z biura, z gabinetu, myśli sobie, nie, to nie jest rzecz normalna. Nie mamy tu studentów, nie mamy młodych ludzi, nie ma energii, która jest efektem takich spotkań na żywo. I również martwimy się naszych studentów. Niektórzy z nich nigdy nie widzieli ani uniwersytetu, ani kampusu, nie pracowali w zespole, nie udało im się zbudować tego poczucia bycia częścią zespołu. A to jest ważna rzecz, jeśli chodzi o ich przyszłość. Bardzo wiele z naszych kontaktów to są kontakty, które utrzymujemy całe życie, ale zaczęły się na uniwersytecie. W jaki sposób można to odrobić? Moim zdaniem uniwersytet jest oczywiście ważny dla samego świata nauki, świata akademii, ale również przygotowuje ludzi do uczestnictwa w społeczeństwie, właśnie dając im te doświadczenia społeczne. Nikt nie jest w stanie zapomnieć o tych 3 latach, czy 5 latach, czy 6 latach, kiedy studiował na uniwersytecie, kiedy spotkał przyjaciół, kiedy musiał się zmierzyć z największymi wyzwaniami w swoim życiu i tak naprawdę środowisko było z jednej strony trudne, ale z drugiej strony bezpieczne. I kiedy otrzymujemy dyplom, stajemy się tą osobą dorosłą, mamy kwalifikacje, ale również społecznie jesteśmy dorośli, jest to istotne. Czy udało wam się zaplanować, w jaki sposób można było te doświadczenia jak gdyby przywrócić uniwersytetowi? Tak, wracamy do nauczania, do uczenia twarzą w twarz na początku roku akademickiego, monitorujemy, co się dzieje. co się dzieje, jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o czwartą falę, ponieważ dla nas jest to bardzo ważna rzecz, aby studenci wrócili do uniwersytetu, wrócili do klas, do sal. I dla nas teraz jest to ważne, aby takie spotkania zaistniały. W tej chwili rektor spotyka się ze studentami na przykład w górach. To jest jeden sposób zorganizowania zespołów, tworzenia zespołów. Wiemy również, że studenci sami tworzą grupy na Facebooku, grupy w mediach społecznościowych. I to jest w pewnym sensie taki zamiennik kontaktów na żywo, kontaktów społecznych, ale zdecydowanie powrót do spotkań twarzą w twarz ze studentami, nie tylko w ramach regularnych zajęć na uniwersytecie czy wykładów, ale również w ramach pracy w grupach. To jest bardzo ważna rzecz i musimy to utrzymać. Musimy o to zadbać. To jest tak naprawdę część naszego programu. Musimy zbudować tę trzecią kompetencję, rozwinąć tę trzecią kompetencję. To jest kompetencja społeczna, to są te umiejętności społeczne, które są ważne, jeśli skończyło się uniwersytet. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Również kolejną ważną rzeczą, którą odkryliśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę hybrydową, kiedy mówimy o studentach, o nauczycielach akademickich czy o pracownikach biurowych, okazuje się, że umiejętność moderacji dyskusji, kiedy dochodzi do dyskusji, to jest umiejętność absolutnie bardzo istotna. W przeciwnym razie oczywiście znajdą się na sali osoby, które będą dominować dyskusję i zabraknie pewnej równości, jeżeli chodzi o dyskusję, wymianę poglądów albo na przykład uczenie się, więc ta moderacja, zadbanie o to, że wszyscy mają szansę na wypowiedzenie się, jest bardzo istotną rzeczą. Mamy w tej chwili niesamowite możliwości technologiczne, ale jeśli chodzi o to, co jest najważniejsze, to ten czynnik ludzki. To czynnik ludzki jest odpowiedzialny za moderację, za tworzenie środowiska, za środowisko, które stworzymy, aby wspierać ludzi. To będzie bardzo ważna kwestia, ponieważ okazuje się, że pewnie nie wrócimy do tego, co było wcześniej, więc musimy zorganizować sobie jak najlepszą formę pracy w przyszłości. Tak, musimy zbudować te nowe umiejętności, kiedy będziemy tworzyć ten nowy świat, który będzie inny. Tak, dokładnie tak, zgadzam się. Uważam, wiemy oczywiście, że w przypadku jakiegokolwiek miejsca pracy zmiana cyfrowa staje się szansą. Cyfryzacja tak naprawdę jest wszędzie. Musimy się z nią zetknąć. Dla niektórych jest ważniejsza niż dla innych. Ale ta hybrydowa praca to jest dokładnie ta sama umiejętność i musimy ludzi wspierać. Nie możemy tak naprawdę mieć 10 osób w jednym miejscu na uniwersytecie, 10 osób w innym miejscu, gdzieś każdy w swoim domu i oczekiwać od nich, że będą mieć dokładnie to samo doświadczenie, jeśli chodzi o uczenie się. Nie. Uniwersytety, które tak naprawdę kształcą studentów, muszą zadbać o to, aby ci ludzie się spotkali. To będzie świadczyć tak naprawdę o ich przewadze konkurencyjnej na tym rynku edukacji. Tak, zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o połączenia cyfrowe, to tak naprawdę bardzo łatwo się jest wyłączyć. Wyłączamy kamerę, wyłączamy mikrofon, nie ma nas, znikamy. Pewnie wszyscy tak robiliśmy. To ogranicza oczywiście naszą wydajność, ale z drugiej strony dzięki światowi cyfrowemu udaje nam się utrzymać kontakty z innymi ludźmi. Zachęcamy ludzi do tego, aby jednak te kamery łączali. Zachęcamy ludzi do tego, aby mieli zdjęcia obok swojego nazwiska, tak abyśmy wiedzieli, jak wyglądają. I kiedy uczymy kogoś statystyki i patrzymy na po prostu ciemny ekran, to nic dobrego. Tak, wiem, jak to wygląda. Na przykład wygłaszam prezentację dla gremium 300-osobowego czy 400-osobowego i nikogo nie widzę. Tutaj mamy pewne konflikty, jeżeli chodzi o badania naukowe. Widzimy tam konflikt. Ja oczywiście zawsze włączam kamerę, zawsze się angażuję, zawsze dbam o to, aby mnie ludzie widzieli, ponieważ wiem, że jak ja wyłączę kamerę, to po prostu nie ma mnie. Znikam. i tak naprawdę w ten sposób nie szanuję również moich rozmówców w tym świecie cyfrowym, ale są tacy, którzy sądzą inaczej, którzy mówią tak. To jest tak naprawdę niepotrzebne naciskanie na ludzi. Zmuszamy ich do tego, aby pokazali nam, jak wygląda ich świat prywatny, jak wygląda ich pies, dzieci i tak dalej, a oni mają różne rzeczy do zrobienia. Są różne spojrzenia na ten temat. Niektórych możemy zachęcić do tego, aby włączyli kamerę, inni chcą ją wyłączyć. Zdecydowanie tak, poglądy są różnorodne, ale oczywiście są zalety pracy hybrydowej, zwłaszcza jeśli pracujemy w takiej sieci osób znajdujących się na różnych kontynentach, w różnych krajach. Na przykład słyszałam mojego syna, który w swoim pokoju nagle zaczął mówić po angielsku. Pytam się, co to się stało? On mówi, o, grę w Minecrafta, mam takiego kolegę i rozmawiamy po angielsku. A skąd on jest? Z Florydy. Otóż te sieci znajomych stają się sieciami globalnymi. Jeśli chodzi o takie proste rzeczy, po prostu mamy tutaj nastolatka, który gra w jakąś grę i zaprzyjaźnił się z kimś, kto mieszka na drugim końcu świata. Uważam, że to jest tak naprawdę ekscytująca rzecz. Tak naprawdę w ten sposób mamy szansę znalezienia tych talentów na całym świecie, a ewentualnie w całej Polsce, możemy z nimi interagować. Jak Państwo pewnie pamiętają wcześniej, w sytuacji, gdzie jesteśmy w miejscu pracy, to na przykład ludzie musieli pojawić się tam osobiście, często musieli te podróże odbywać pomiędzy różnymi miejscami. W ten sposób cierpiało ich życie rodzinne. W tej chwili możemy to wszystko zrobić online. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy dzięki światowi cyfrowemu mogą skontaktować się z ludźmi na świecie. W zeszłym roku, przed pandemią regularnie organizowaliśmy spotkania na żywo, a w tej chwili dzięki technologiom cyfrowym możemy się spotkać online i możemy podzielić się informacjami, możemy tych ludzi skontaktować ze sobą i myślę, że są pewne pozytywne zmiany, które z tego wszystkiego wynikają.
Będę tym złym policjantem, który musi zakończyć.